Czyżby miała nadzieję, że coś wyniknie z tych naszych spacerów? I zawiodłem ją? Nie od razu się tego domyśliłem. Długo już nie byliśmy na żadnym spacerze i któregoś wieczora sam zaproponowałem, że może byśmy się przeszli. Odmówiła, że nie ma czasu. Za parę dni również odmówiła. Myślałem, że coś jej na nosie siadło, może w pracy jakieś niepowodzenia. Kapryśna zresztą była. Czasem pogodna, tryskająca humorem, dowcipna. Wydawałoby się, że świat by do siebie przytuliła, by nagle wybuchnąć wściekłością, gdy ją matka poprosiła, że może by uczesała babcię. A co, ty nie możesz? To twoja matka, nie moja. I zaczynała się kłótnia, niby o babcię, lecz właściwie o wszystko, można powiedzieć, o życie. Jak zwykle takie rodzinne kłótnie. Niejedno się z tych kłótni dowiedziałem, na przykład kim był mąż gospodyni, czyli ojciec pielęgniarki. W młodym jeszcze wieku zmarł na gruźlicę. Lekarz wysłał go w góry na kurację. Chciał, żeby żona z nim pojechała, ta jednak odmówiła, że dziecko jeszcze za małe na taki wyjazd. Pojechał więc sam, lecz ktoś mu doniósł, że żona mieszka u kochanka, a dziecko zostawiła pod opieką babci. Przerwał kurację i nie chciał się dalej leczyć. Był architektem znanym, cenionym, dobrze im się powodziło. I on zaprojektował tę letnią willę. Innym znów razem kładły się już spać i nagle zaczęły się kłócić. Nie dosłyszałem, co było powodem. Kłótnia niemal z każdym słowem rzuconym z jednej lub drugiej strony przybierała gwałtownie na zajadłości, cięły się tymi słowami, niemal kaleczyły, aż w końcu matka trzasnęła drzwiami i wybiegła na dwór. Córka, jeszcze nie wystygła, wściekła, bez pukania pchnęła drzwi do mojego pokoju. Poszedłbyś zobaczyć, gdzie ta wariatka poleciała. Ciemno, że oko wykol, noc bezksiężycowa, gwiazdy zaciągnięte chmurami. Wróciłem do domu po świeczkę i z zapaloną świeczką zacząłem krążyć między sosnami. Obszedłem krok za krokiem całe podwórko. W pewnej chwili zawadziłem o korzeń, świeczka wypadła mi z ręki i zgasła. Kucnąłem, zacząłem macać dookoła ziemię, lecz co z tego, że ją znalazłem, skoro nie miałem zapałek. Zresztą ze świeczką niewiele więcej widziałem niż bez świeczki. Bardziej podświetlała mi oczy, niż rozrzedzała ciemności. Wróciłem do domu. Wyjdź może jeszcze raz, poprosiła mnie wciąż rozjuszona córka. Ostatnim razem już za parkanem leżała. I rzeczywiście leżała tuż za furtką, pod krzakiem bzu, który akurat kwitł i pachniał, aż zatykało. Była naga. Widocznie wypadła z domu, nim włożyła nocną koszulę. Słowa córki musiały się wbić w nią głęboko, że gdyby stała na brzegu rzeki lub na skale, skoczyłaby. A w domu, przy łóżku, gdy rozebrała się do snu, tylko nocna koszula wypadła jej z rąk. Przyniosłem to jej nagie, niemal martwe ciało do domu, położyłem na łóżku. Nocna koszula leżała tuż na podłodze. Nie otwarła oczu, drżała tylko cała. No nie wariatka? Córka wciąż nie była w stanie się opanować. Nie można jej marnego słowa powiedzieć. Zaraz szlak ją trafia i gdzieś leci. Jak ja mam tu mieszkać? Na drugi dzień, jakby nigdy nic, wstała i pojechała do pracy. Nie wiedziałem, jak się teraz zachować, gdyż wstydziłem się, że widziałem ją nagą. Przez kilka dni wyjeżdżałem wcześniej od nich na uczelnię, a wracałem późno. Myć się chodziłem, kiedy one z rana wyjechały. Nawet herbaty sobie nie parzyłem, jeśli wróciłem wcześniej, gdy one były już w domu. Nagość potrzebuje wyrozumienia czyichś oczu, a ja ją przecież niosłem nagą na rękach, więc musiało ją to uwierać, skoro ja nie mogłem sobie z tym poradzić, jak jej spojrzę teraz w oczy. Bo nieść na rękach nagość, to nie to samo, co ją widzieć. Niemal czuję się, jak krew przepływa z ciała do ciała. Późno wtedy wróciłem, już spały. W każdym razie okna w ich pokoju nie świeciły się. Postanowiłem jeszcze trochę popracować, korzystając z ciszy, jaka o tej porze zalegała w willi. Siadłem na kozetce, położyłem sobie stolnicę na kolanach, gdy wtem cichutkie pukanie rozległo się do moich drzwi. Rzuciłem: proszę. Była w nocnej koszuli, w ręku niosła na spodeczku szklankę z herbatą. Zobaczyłam przez szczeliny w drzwiach, że pan jeszcze nie śpi, i przyniosłam panu gorącej herbaty. Parzyłem sobie czasem w nocy herbatę, gdy siedziałem dłużej. Przechodziłem wtedy na palcach w samych skarpetkach przez ich ciemny pokój, pewny, że wszystkie trzy już śpią. I zdarzało się, że w drodze do kuchni zatrzymywał mnie nagle jej szept: zaparzę panu. I przychodziła z tą szklanką herbaty, a zawsze była tylko w nocnej koszuli. I wydawało mi się to naturalne. Nie będzie się przecież ubierać nocą do szklanki herbaty. Troska, za którą byłem jej wdzięczny, odwracała moją uwagę, że przez tę koszulę prześwieca jej nagość. A niemało zaznałem od niej troski. Aż się nieraz dziwiłem. Może pragnęła mieć syna i byłem jakimś jego uosobieniem, gdyż z córką żyła w ciągłej niezgodzie. Zimą, nawet przy trzaskającym mrozie, nie paliłem w piecu. Byłem wytrzymały na mróz. Nie nosiłem ani rękawiczek, ani nauszników. Jadąc z Dworca tramwajem na uczelnię, wisiałem na stopniach wraz z innymi, trzymając się poręczy, bo nie mogliśmy się dostać do środka z powodu tłoku i ani ręce, ani uszy mi nie marzły. A spałem pod grubą, puchatą pierzyną, przysłaną mi przez matkę, nakrywając się z głową i tylko otworek robiąc sobie do oddychania na powietrze. Nie tylko herbatę mi przynosiła. Proponowała jej gorący termofor, abym nogi sobie rozgrzał. Kiedyś wracam wieczorem, a tu napalone, ciepło jak w bani, piec gorący, że nie można dotknąć. Poszedłem podziękować, a ona, że bolało ją, gdy pomyślała, że przyjdę z mrozu do takiego zimnego pokoju. Przyniosę panu jej gorącej herbaty. Tylko że to ciepło zaraz mnie rozebrało, położyłem sobie na kolanach stolnicę i nie chciało mi się ręką ruszyć. Nie wiem, czy przysnąłem, czy w półjawie zobaczyłem, że z tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny wspina się schodami babcia. Dobrze już jesteś, mówi, bo bym chyba nie wyszła. Za dużo tych schodów, nie dla mnie, ale czekaj tam, czekaj, powoli może wyjdę. Schodki jakby nie chciały się pod nią przesuwać. Przyłożyła rękę do piersi. O, widzisz, powietrza mi brakuje, a serce wali mi młotem. Może to już nie to samo serce, które cię kochało. Na szczęście jeszcze trochę bije, jeszcze do ciebie idzie. Czekaj, żebym nadaremno nie wychodziła. Wychodzić po nic? Całe życie i po nic? Idzie i idzie, a wciąż nie może do mnie dojść. Ileż te schody mają stopni, zastanawiam się. Nigdy ich nie policzyłem, a szkoda. Wiedziałbym, ile jeszcze jej do mnie zostało. Chyba nigdy takie długie nie były. Czyżby z każdym rokiem jeden schodek przybywał? Czy schody też rosną, jak drzewa? Tobie też tak ciężko jest wchodzić? Spytała, przystając na kolejnym schodku. Co tam dla mnie takie schody, babciu? Po dwa, trzy wchodzę, schodzę. Nagle jakby w głowie jej się zakręciło. Na szczęście zdążyła przytrzymać się poręczy. Po dwa, trzy, mówisz, po dwa, trzy. To kiedy to było? Pewnie nie pamiętasz, że mieliśmy po tyle samo lat. Może byłeś o rok starszy, a może ja o ten rok młodsza. Niewiele tych schodków jej już do mnie zostało, lecz co którą nogę uniosła, to nie dostawała wyższego schodka. Jakby ten schodek uciekał wzwyż od jej uniesionej stopy. Próbowała i lewą, i prawą. To samo. Chyba już nie dojdę, powiedziała. Żałuję, że nie poszłam przez miasto. Miałam sobie nawet kupić zatrzaski do bluzki. Pamiętam, miałam taką bluzkę w polne kwiatki. Nie wiem, czy by ci się spodobała, gdybyś mnie w niej zobaczył. Nie tylko wojny, ale i bluzki powinno się pamiętać, a łatwiej żyć. Gdy z wysiłkiem wreszcie pokonała wyższy schodek, z radością w głosie powiedziała: o, udało się, jeden schodek bliżej. Tylko nie wiem, czy do ciebie. Trzeba mi dojść, żeby się przekonać, Czy to nie ty wtedy zginąłeś? Musiała wykrzesać z siebie jeszcze trochę siły, by wyjść na następny schodek. Ale wyżej chyba nie dam rady. Muszę siąść na chwilę. I przysiadła już całkiem blisko mnie. Nie myślałam, że to tak wysoko. Widocznie za długo żyjesz. Szkoda, że babcia nie przyszła, kiedy byliśmy młodzi. Czekałem tu na nią. Nieraz czekałem. Na co niemal żwawo poderwała się ze schodka i przez okamgnienie zobaczyłem ją młodą, nawet w tej bluzce w polne kwiaty. Wyciągnij rękę, złapię cię. Wyciągnąłem, lecz moja ręka zwisła w próżni. Jak ja się znalazłem w jej życiu, nie rozumiem. Minęły lata, odkąd umarła. Ja nie rozumiem. Willi już nie ma. Stoi teraz na jej miejscu wielorodzinny, dwupiętrowy blok. Umarły i córka, i matka w takiej właśnie kolejności. A wciąż wydaje mi się, że dalej tam mieszkam. Śpię na tej zapadłej kozetce, wyścielonej gazetami, kartonami. A zza drzwi, za szafą dochodzą mnie awantury albo dźwięki harmonii i chrapliwy śpiew. I od czasu do czasu słyszę z sąsiedniego pokoju przez niedomykające się drzwi wezwanie babci. Przyjdzie tu. Nie mieszkałem tam długo, niecałe 3 lata. Może mieszkałbym dalej, ale kiedyś już po śmierci babci znów się kłóciły. I córka wybuchła w pewnej chwili. Powiedz mu, żeby się wyprowadził. Przeniosę się do tamtego pokoju, zamknę drzwi na klucz i nie chcę cię znać. To ty mu powiedz. Odtąd czekałem niemal każdego dnia, że mi któraś to powie. Dni jednak mijały, a matka od czasu do czasu przynosiła mi herbatę. Córka pytała się, jak mi idzie ten doktorat, kiedy skończę. Nie wiem, czy brakło im odwagi, czy może nie chciały się ze mną rozstawać, że zabiorę im jednak po kawalątku życia. Nieraz nieprzyjemne, naburmuszone. I tak ten stan zawieszenia trwał. Nieoczekiwanie wdał się w to wszystko Mieszko. Gdy zostawałem w domu, a one wyjechały do pracy, miałem obowiązek dawać mu jeść i wypuszczać go na dwór za potrzebą. Sam wracał, nie musiałem wychodzić po niego. Drapał w te szklane drzwi od strony ogródka, czasem zaskowyczał, gdy uznał, że coś za długo mu nie otwieram, bo nim zdjąłem stolnicę z kolan, z tym moim doktoratem ściągnąłem się z kozetki i trochę zeszło. Czasem od razu kierował się do mojego pokoju, wskakiwał na fotel, zwijał się i patrzył, jak zakładam sobie ponownie stolnicę na kolana i zabieram się do pisania. Nie mogłem nieraz oprzeć się wrażeniu, że chciałby mnie zapytać, a do tego średniowiecza jak daleko. Gdy jednak doszło go zza szafy granie i śpiewanie, zeskakiwał z fotela i wsadzając łapę w szczelinę, odciągał sobie drzwi i szedł do babci, kładł się przy jej łóżku i jakby czekał, kiedy babcia zawoła mnie. Przyjdzie tu. Nie wiemy, co wiedzą psy o ludziach. Narzucamy im nasze światy, ale pewnie żyją w swoich, niedostępnych nam. Radują się inaczej niż my, cierpią inaczej. Ale co my wiemy o ich radościach, cierpieniach? Chociaż miałem nieraz wrażenie, że Mieszko żyje w dwóch światach, swoim, psim i w naszym, ludzkim. Bo dlaczego tak bardzo lubił słuchać, co babcia opowiada? Jakby był przy niej w całym jej życiu. Gdy słyszał, że babcię ktoś skrzywdził, szczerzył zęby, a nawet zrywał się i szczekał. Musiała go babcia uspokajać. Przestań, Mieszko, nie ma się co wściekać, kiedy ktoś już nie żyje. To rodzina jego mnie nie chciała. Bogacze byli, ziemi mieli tyle, co wokół. A spojrzałbyś z góry, to jeszcze więcej. A ja cóż, ojciec lekarz w mojej mieścinie, większość ludzi żydowska biedota, nieraz nie brał pieniędzy, bo ledwo to koniec z końcem wiązało. A tu Bóg zsyła mi takiego bogacza. W ciąży z nim byłam, ale wyskrowałam. Wybacz mi, Panie Boże. Księdzu na spowiedzi nie przyznałam się. Nie zrozumiałby. Ale ty, pies, zrozumiesz. Mieszko może i rozumiał, lecz tym bardziej nie chciał się uspokoić. No przestań. Królewskie masz imię, a zachowujesz się jak zwykły pies. Nie szczekaj. Sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Chodziłam na jego grób, póki nie wybuchła wojna.